Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
ProEcoLife, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Oraz Paderewski Symphony Orchestra.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEcoLife instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Wielki festiwal rodzinny, magiczne święta. W radosnym świątecznym spektaklu wystąpią warsztaty teatralne Little Stars, Akademia Muzyki Paso i Zespół Pieśni i Tańca Polonia. Bilety Biuro Paso i bilety.com. Telefon 773-467-9000. Zapraszamy.
Reflektorem po świecie, top 5 after 5. Mamy 13 grudnia i to jest ten temat numer jeden dzisiaj, jeśli chodzi o naszą audycję. Oczywiście będą inne tematy. Będzie temat związany z mundialem, bo mamy za sobą pierwszy półfinał. Wiemy, że Argentyna awansowała do finału. Mamy tematy związane oczywiście z konfliktem rosyjsko-ukraińskim, z agresją Rosji na Ukrainę. Mamy tematy polskie, ale chcę rozpocząć właśnie od tego 13 grudnia. Czy ty dzisiaj o 7.30 zapalisz świeczkę w oknie tutaj w Chicago?
Nie. Nie, nie zapalę świeczki, bo po prostu nawet świeczki w domu nie mam, zdaje się. Musiałbym szukać, wiesz, ale pamiętam wtedy rzeczywiście zapalono świeczki, także w Chicago później był taki zwyczaj, palono świeczek. Pamiętam już po moim przyjeździe do Chicago, kiedy wyszedłem z internatu, ja przyjechałem prosto z internatu do Chicago, to... Proszę ciebie, to znaczy z więzienia, prawda?
Tak, oczywiście.
Z Trzebielinku, gdzie dzisiaj jest muzeum, jak wiesz, tam jest, oni mają swoją stronę internetową, można wejść na tą stronę internetową tego muzeum, zobaczyć celę numer 9, no to znajdziesz mnie tam, prawda?
No to cieszę się bardzo, że cię z tej celi nie muszę wyciągać.
No właśnie, i to jest chyba największy sukces, że nie musisz mnie wyciągać z tej celi. No ja oczywiście byłem wzięty w nocy, jeżeli mogę powiedzieć coś na ten
jak
temat.
Jak najbardziej, ale... ja bym właśnie potrzebował, żebyś powiedział o swoich personalnych, osobistych wspomnieniach.
Moje osobiste wspomnienia były bardzo proste, to mówiłem już wielokrotnie, zawsze przy okazji takiej rocznicy. Wiesz, Jacku, to było tak, że akurat w Gdańsku obradowała Komisja Krajowa Solidarności. Ja następnego dnia miałem przedstawiać sprawozdanie ze zjazdu finansowe, ile to kosztowało. Ku przerażeniu delegatów zapewne by było, żeby zobaczyło, ile to pieniędzy kosztowało. No ja miałem zadanie takie, żeby to kosztowało mniej niż 9. zjazd partii. No i kosztowało trochę mniej niż 9. zjazd partii, także udało mi się na szczęście. Niestety przygotowywałem w Gdyni to swoje takie krótkie wystąpienie sprawozdawcze na tej komisji krajowej w domu u Henryka Jagieły, mojego zastępcy. Akurat wróciłem do domu, położyłem się do łóżka, panowie zastukali, weszli do domu, otworzyłem. To był znajomy mi dobrze oficer Służby Bezpieczeństwa, kapitan Pakur, wszedł z kałasznikowem. No i poprosił, żebym się ubrał, żebym się nie spieszył, spokojnie, żeby mamy czas, wiesz, tak wyraźnie ja oni zwlekali trochę, bo słyszałem, jak rozmawiali między sobą, nie mamy się co spieszyć, bo jeszcze nas potem gdzieś wyślą, nie, a tak to może się uda, żeby nas nie wysłali. No to ja się rzeczywiście nie spieszyłem, żona mi zrobiła kanapki na podróż, wiesz, tak dalej, i jechałem do Trzebielinka.
Jak długo byłeś w tym, tak jak to określiłeś, internacie, czyli pod czas internowania?
Prawie rok, do listopada.
Czyli bardzo długo, prawda?
No, później już wychodzili, stali. Ja wyjeżdżałem do Stanów Zjednoczonych. Zostałem odwieziony na lotnisko Okęcie, w kajdankach zresztą. No i tam
Czy to było tak, że ty miałeś wybór, czy to było tak, że po prostu...
Wybór pewnie miałem, to znaczy, wiesz, trudno powiedzieć. Jak wyjechałem zaraz, po parę tygodni po moim wyjeździe ze Stanów, widać jeszcze oni mieli bałagan, jednak komuna bałagan miała wszędzie, jak się okazuje. Przyszło do mnie do domu wezwanie do wojska, abym się stawił na ćwiczenia wojskowe w jakiejś tam jednostce. Pamiętasz, wtedy były takie jednostki bez broni, oni stworzyli, prawda? No bo tym ludziom się bali rozdać broń. Jakieś tam gdzieś oni tam biegali po jakichś poligonach i tak dalej, prawda? No i ja dostałem wezwanie do odbycia takich ćwiczeń wojskowych, ale już na szczęście byłem w Chicago.
Andrzej, bo teraz to, co mówisz, to są... To jest historia taka bardzo od strony anegdotycznej, to co przedstawiasz. Natomiast gdyby była taka potrzeba, żebyś się odniósł tak poważniej do tego momentu, czy ty chciałbyś to zrobić po pierwsze? Bo rozumiem, że mógłbyś nie chcieć na przykład, prawda? A po drugie, gdybyś już chciał, jakbyś to jakby umieścił w tej takiej najnowszej historii politycznej Polski, tą datę 13 grudnia?
Znaczy, ja bym przede wszystkim, ja to umieszczam, ja patrzę bardzo krytycznie sam na siebie w tym momencie.
No ale właśnie, to, bo to jest ten problem, że nie chcesz tego jakby oceniać poprzez postrzeganie swojej osoby.
No, ja przede wszystkim stwierdzam, że myśmy byli na tyle naiwni, żeśmy w budynku Solidarności, we władzach Komisji Krajowej Solidarności...
To było przy, tam niedaleko, obok był dom towarowy...
Dokładnie, przy Morskiej, tak. Tak. Dokładnie jak mówisz. No myśmy zignorowali wszystkie ostrzegawcze sygnały. Czy można się nam dziwić? Pewnie nie, no bo myśmy każdego dnia się dowiadowali, że tam już rosyjskie statki płyną, zaraz rosyjska armia wkracze. Były takie gorące momenty, jak sobie przypominasz, tam pamiętam, Geremek przyleciał do mnie i mówi, że rozmawiał z Brzezińskim, który ostrzegał, że to było po marcu. Pamiętasz, taki był gorący moment w marcu?
Tak.
Po pobiciu Rulewskiego, że tam Rosjanie mają wkroczyć.
Także czyli po tym, co było w Bydgoszczy.
Tak, tak, tak. Także myśmy tych momentów mieli, wiesz, no dziesiątki tego typu sytuacji, że już tutaj zaraz wkraczają. Jak otrzymujesz ostrzeżenie numer 55, to przestaniesz na nie reagować. I to jest tak, i tutaj moja głupota polegała, że ja sam przestałem reagować na tego typu ostrzeżenia. No później, jak siedziałem z Aramem Rybickim, na przykład, żeśmy sobie chodzili po spacerniaku, analizowali to ostatnie godziny, no i z Lechem Kaczyńskim i z Hańkiem Jagiełą, no to stwierdzaliśmy, żeśmy, no, głupi byli, bo żeśmy te wszystkie sygnały zignorowali, a one były.
Dobrze, one to czy były. Ja cię mogę zapytać o taką rzecz, która mnie dręczy zawsze. Dobrze. Ile razy czytam, obojętnie, czy to są prace historyczno-naukowe, czyli tylko wspomnienia. Jaka była wasza świadomość tego, jak bardzo jest środowisko Solidarności nasycone agentami?
Słuchaj, jak się okazało, wcale nie było tak bardzo nasycone agentami. Bardzo dobra praca jest na ten temat Sławomira Cęckiewicza, Oczyma bezpieki na przykład.
Znam tą książkę, tak.
No, jest tam sporo na mój temat też w tej książce, jak wiesz. Bo tam jest szkic też o ruchu Młodej Polski, prawda? Taki jeden ze szkiców. Słuchaj, myśmy nie mieli, zbyt wielu agentów nie było, oni mieli słabi, byli dosyć. Wcale ta Solidarność nie była nasycona. Myśmy w zarządzie regionu gdańskiego, agent był jeden, był. Był jeden agent, ale on to nie był agent umiejscowiony tak, że on miał wpływ na jakiekolwiek decyzje. Jak popatrzysz na Solidarność, dzisiaj te dokumenty IPN-u są znane oczywiście, prawda? To w czołówce Solidarności, w czołówce powiedzmy Ruchu Młodej Polski, agentów nie było. Agentów zidentyfikował pracownik Służby Bezpieczeństwa współpracujący z opozycją, Adam Hodysz. To był Piotr Jażdżecki i Bach się nazywali. Oni zostali szybko odsunięci zupełnie na boczny tor, aczkolwiek myśmy przez długi czas za radą Adama prowadzili z nimi grę, dostarczając im czasami fałszywych informacji na przykład, prawda? Tak było.
Dobrze. A czy mogę cię zapytać w takim razie jeszcze inaczej? Czy jakby to była równorzędna gra z obu stron?
Ja sądzę, że ona była równorzędna w sumie. Ona była równorzędna na tyle, że słuchaj, myśmy robili przeróżne eksperymenty. Nie czas o tym mówić, to jest bardzo ciekawe. Ja sądzę, że komuna upadła między innymi, bo bezpieka była do kitu i beznadziejna. Oni byli naprawdę słabi dosyć.
No nie, no normalne służby w każdym innym kraju typu, nie wiem, strzelam, Rumunia, Czechosłowacja, NRD.
No tak. Jacku, tylko jednak tu była różnica między Rumunią, między rumuńską Securitate a Polską, jednak jak się okazuje, różnica była. Była różnica między poszczególnymi regionami w kraju. Bezpieka na południu Polski z reguły zajmowała się o wiele bezczelniej niż Gdańsk. W Gdańsku. No, w Gdańsku Gierek prowadził taką zasadę, że pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego nadzorował lokalną służbę bezpieczeństwa.
Czyli wtedy to był, jeśli Fischbach. To Fischbach, jeśli Tadeusz Fischbach, tak?
Tak, to był Tadeusz Fischbach. Wobec tego u nas bezpieka się zachowywała zupełnie inaczej niż na przykład w jakimś Rzeszowie. Ja miałem taki przypadek. Kiedyś, jak podczas pielgrzymki Jana Pawła II nas zatrzymali, jak myśmy jechali do Nowego Targu i nam ubek mówił wprost, no u nas to nie jest tak jak w Gdańsku, wy tu musicie uważać. Wiesz. Tam widać, też istniały podziały w samej PZPR, prawda?
No to na pewno wiemy o tych wszystkich walkach wewnętrznych, frakcyjnych. Ta. Natomiast jeszcze w takim razie kończąc ten temat 13 grudnia, powiedz mi, jak mamy to oceniać w tym momencie? Jak mamy o tym mówić, myśleć, pisać?
Słuchaj, trzeba mówić tak, jak to było. Trzeba, ja jestem, słuchaj, ja oglądałem ten film o Edwardzie Gierku, zobaczyłem ten film
no,
i byłem
fatalny, fatalny.
No fatalny tak. Film, absolutny dla mnie
to jakaś burleska, tak? No, odcinek serialu Friends, tylko że...
No jakaś burleska, tak jak mówisz. Ja byłem oburzony tym filmem, powiem szczerze. I ja uważam, że oczywiście szkoda, że tych wszystkich autorów stanu wojennego nie osądzono. Jaruzelski nie jest żadnym bohaterem. Jaruzelski działał na... Jaruzelski trzeba go rozpatrywać jako Quislinga po prostu, prawda? Jako facet.
Tak najdelikatniej mówiąc w ogóle.
Najdelikatniej mówiąc. I to tak samo trzeba traktować Gierka, Gomułkę i wszystkich innych działaczy partii komunistycznej. Tutaj moim zdaniem zmiłu się nie ma. Oczywiście oni nie musieli tego stanu wojennego wprowadzać wcale. Zdaje się, że Rosjanie wcale tak bardzo nie naciskali. Gierek sam, przepraszam, Jaruzelski przede wszystkim sam chciał, bo oni się bali, że po prostu ten PZPR się rozleci. Jak się zresztą kilka lat później stało, tutaj ekonomia zrobiła swoje. Wiesz, także tutaj ja
to... A czy masz jakąś książkę albo pracę historyczną, publikację, albo jakiś właśnie, jak powiedziałeś przed chwilą, film, albo cokolwiek, co wydaje ci się, że najbardziej oddaje ten moment w polskiej historii?
Stanu wojennego, wprowadzenia stanu wojennego.
Tak, ten...
Oddaję, na przykład ten film o Janku Wiśniewskim jest dobry dosyć, wiesz, jest całkiem fajnie zrobiony, o grudniu 70 roku. Ja wiem, że to wcześniej, tam później jest odniesienie, te filmy Wajdy, powiedzmy, też w jakiś sposób odnosiły się do tego, prawda? Także no niestety my z racji, szkoda, że tych tematów później nie poruszało, one się takie wyświechtane jakby stało się takim przyczyną do takich, wiesz,
no to ostatnia już kończąc, właśnie, czyja to jest wina, że zamiast zająć się tym od strony takiej prawdziwej, rzeczywistej, historycznej, naukowej, to zrobiliśmy z tego...
Wydmuszkę taką.
Tak, kolejną.
Ja nie wiem, wszystkich to jest wina, moim zdaniem, wszystkich ugrupowań, jakby nikt, nie wiem czemu, bo tak, lewica nie chciała, bo SLD
no bo po co,
broniło
prawda?
Czerwonych cały czas, bo to Kwaśniewski, bo to innych bronili, tamci też nie chcieli, drudzy chcieli być kulturalni, po prostu wszystkim zabrakło odwagi, moim zdaniem, żeby powiedzieć normalnie, jak to jest, że ci ludzie byli quislingami, najdelikatniej mówiąc, tak jak powiedziałeś. No, na szczęście to mamy za nami. Dzisiaj to sobie musimy zdawać sprawę, że też musimy sobie zdawać, że mamy ważniejsze wyznania niż historia.
No tak, tylko wiesz co, jeszcze taka tylko uwaga na koniec, bo ja tak, oczywiście ty byłeś jakby osobą już bardzo dorosłą, dojrzałą w tym czasie. Ja byłem nastolatkiem, ale przypominam sobie, jak myśmy się zachowywali w tym czasie, mając lat 16, 17, 18, bo to mniej więcej to jest to moje pokolenie z tego czasu, czyli gdzieś tam początek szkoły średniej. I powiem ci, że jak patrzę na to, co się stało z wieloma osobami, to jednak to wielki żal, że ci ludzie gdzieś tam poprzez to, co wtedy się działo między wami dorosłymi, prawda? To nasze pokolenie gdzieś tam ucierpiało z tego powodu.
Różnie to.
Oczywiście nie ma niczyjej winy pewnie w tym, takiej personalnej.
Nie ma niczyjej winy.
No bo inaczej skończył Jacek Kurski, mój kolega, inaczej skończył Jacek Kruczkowski, mój kolega. O, to już tego nikt nie zna, na przykład Jacka Kruczkowskiego.
Prawda? Jacka, wiem, o kogo chodzi. No, wiemy, co robił Aleksander Hall potem z liderów opozycji w Gdańsku i tak dalej, prawda? Myślę, że oni zapisali jednak dobrą kartę. No, ale to jest inna sprawa zupełnie i każdy tutaj może mieć swoją ocenę jakąś. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Natomiast na szczęście mamy to za nami. Stan wojenny jest. Powinniśmy pamiętać o tym, co się stało. Dobra, wszystko fajnie. Natomiast niech to nam nie przysłania dzisiejszego dnia. Niech my musimy pamiętać, bo nie dzisiaj, tak sobie czytając. Nie ma to nic wspólnego ze stanem wojennym, ale byłem wstrząśnięty, Jacku. Jedno doniesienie, że kilka piekarni w Warszawie, gdzie ceny chleba przekroczyły 10 zł za bochenek, zaczynają sprzedawać chleb na kromki. Bo nie wszystkich stać, żeby sobie bochenek chleba kupić.
No ale to jest to, o czym ja zawsze mówiłem. Ty mówiłeś, że całkiem dobrze sobie polskie państwo radzi. No a ja mówiłem, że jesteśmy biednym krajem.
Jak sobie nie radzi do końca? Ja sądzę, że w ostatnich latach inflacja pewnie powoduje to, bo na inflacji zawsze cierpią ci najubożsi, prawda? Ci, którzy najmniej zarabiają.
To jest podatek od biedaków.
To jest podatek od biedaków, absolutnie się z tobą zgadzam. I ci ludzie, tych ludzi najbardziej uderza to. Dzisiaj mamy dobre dane ze Stanów, inflacja w Stanach spada, w Polsce niespecjalnie spada, no. Tam spadło 0,2%, ale nadal jest ponad 17%, to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo.
Znaczy, wiesz, bo to jest taka informacja, która po prostu powinna, mam nadzieję, postawić na baczność tych ludzi, którzy mają pieniądze i odpowiadają za ten kraj.
Tak. No przede wszystkim szefa NBP, który
Andrzej, umówmy się, no szefa NBP, ale przywódców wszystkich partii politycznych, wszystkich parlamentarzystów, wszystkich po kolei.
No do wszystkich po kolei, to ja nie widzę, jak to stawiam po kolei. No na razie konkretna partia rządzi, mamy rząd taki, a nie inny i ta wiadomo, że sprzedają chleb na kromki. Pamiętaj, że poświęca.
Pamiętam, że sprzedawali w międzywojniu taka była zawsze potem, co jest nie do końca prawdą oczywiście, bo to z innego powodu te zapałki były sprzedawane na sztuki. Tylko taki był akurat system, no ale...
No, tak. No to inna sprawa.
Ja wiem, ale tylko tak.
No ale słuchaj, to, że to z tym chlebem, bo pamiętaj, po Nowym Roku wchodzą podwyżki za prąd, czyli wielu ludzi po raz kolejny dostanie po kieszeni.
Zostawmy
w
takim...
A na świętach muszą niestety zapłacić znacznie.
Dobrze, to jeden temat nam doszedł ekstra o tym chlebie.
Bardzo... Przepraszam.
Nie, przepraszaj. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy to słyszą i mają możliwość pomóc komuś w Polsce, to jest ten moment.
Tak, zgadzam się z tobą.
Stany Zjednoczone przygotowują się do przekazania Ukrainie systemów Patriot. Tylko tu cały czas jest znak zapytania, moim zdaniem. Na jakich zasadach i jakie są ograniczenia?
Właśnie. Ograniczenia, jak ja dwukrotnie słuchałem dzisiaj, specjalnie dwukrotnie odsłuchałem konferencji i w Białym Domu i w Pentagonie, gdzie o tym mówiono, tu nie wszystko jest jasne, chyba nie opublikowane wszystkich danych, bo przecież przyznano, że to wymaga wielomiesięcznego szkolenia, że około 100 osób, żołnierzy musi obsługiwać taki system i że przynajmniej przez okres 6 miesięcy tych żołnierzy trzeba przeszkolić.
Dokładnie. I teraz tak, nie wiemy po pierwsze ile systemów, nie wiemy tego, jak one będą tak naprawdę dozbrojone, tak? No bo różne mogą być tutaj możliwości. Nie wiemy, ilu żołnierzy ukraińskich będzie szkolonych. Oni mają być szkoleni przez Amerykanów, ale na terytorium bazy, która znajduje się w Niemczech.
Tak, w Ramstein będą szkoleni. No wiemy tyle co Biały Dom opublikują, że te systemy Patriot mają bronić krytycznej infrastruktury, na przykład w Kijowie i w Odessie. Czyli ja rozumiem, chodzi będzie o taką krytyczne miejsca struktury energetycznej. jakieś stacje transformatorowe, coś takiego. Gdyby Rosjanie chcieli tam kolejne rakiety posłać, to te systemy rakiet Patriot amerykański mają bronić tych takich krytycznych miejsc. Chodzi przede wszystkim o te dwa miasta, o Kijów i o Odessę. W Kijowie nie było ostatnio prądu, w Odessie też tego prądu brakowało. Wobec tego chodzi o to, żeby bronić krytycznych takich miejsc w tych miastach, no bo powiedzmy całej Ukrainy nie da się obronić, prawda? To jest niemożliwe zupełnie. Także ja myślę, że tych systemów, tych baterii może być 8, może być 12, w sumie chyba więcej nie. Nie wiemy, jak to wojsko, ile czasu zajmie szkolenie i zobaczymy. Ukraińcy się szkolą szybko dosyć i oni, zwracam uwagę, tą broń zachodnią wykorzystywali dobrze. Także mam nadzieję, że i ta broń wykorzystywana będzie perfekcyjnie.
Przez chwilę tylko, zanim przejdziemy do mundialu, chciałbym jeden temat, ten lokalny, poruszyć jakby follow-up po tej naszej wczorajszej rozmowie dotyczącej tej strzelaniny, która miała miejsce blisko skrzyżowania Belmont Central. Sprawca został ujęty, ale tak naprawdę nic więcej w tym momencie nie wiemy. Oprócz tych relacji sąsiadów, oprócz tych relacji osób, które niedaleko mają swoje własne biznesy, aczkolwiek pojawiły się informacje, które mnie zastanawiają, bo tutaj mam niestety takie informacje, które no, są sprzeczne, bo część osób, które pytam z okolicy, mówią o tym, że im to miejsce nie przeszkadzało nigdy od samego początku, ale są też takie osoby, które tam mieszkają, bo specjalnie zrobiłem taki swój własny wywiad środowiskowy, które mówią, że od początku protestowały przeciwko temu, że to miejsce powstało i że tam problem był cały czas. Że to nie jest tak, że to jest jakieś coś nagłego.
Jednorazowa
historia. Tak, co się wydarzyło, że te awantury były cały czas. I teraz... No to jesteśmy w tym momencie, to tylko tak, ale jak tylko będziemy na pewno więcej na ten temat wiedzieć, to będziemy o tym rozmawiać. No więc przejdźmy do mundialu.
No, jeżeli chodzi o mundial, to mamy pierwszego finalista. Argentyna wygrała z Chorwacją 3-0. No, powiem się szczerze, nie spodziewałem, że tak łatwo to im pójdzie. No,
ale troszkę się to dobrze ułożyło dla Argentyńczyków, powiem ci.
Dobrze się
ułożyło. Chorwaci gdzieś tam mieli swój pomysł na grę i nagle dostali te dwie bramki, to się mówi takie dwa gongi, tak?
Tak.
Trudno odrobić.
Tą drugą bramkę Messi zrobił fantastycznie po prostu. No, po prostu. No,
a czegoś innego spodziewałeś się po Messi?
Nie, niczego. No, spodziewałem się wszystkiego najlepszego oczywiście i się doczekałem. Także tutaj jestem...
Powiem ci, z punktu widzenia piłki i miłości do sportu, takie zdjęcia się dzisiaj pojawiły, gdzie... Julian, bo ja lubię używać tych polskich imion, bo to jest zgodne z zasadami języka polskiego, że możemy używać polskich, prawda, imion.
Tak, tak.
Czyli Juliusz tak naprawdę Alvarez, który strzelił dwie bramki i są takie piękne zdjęcia w internecie się pojawiły, gdzie on jest z Messim, bo to oni ogromna różnica wieku i on gdzieś tam jest jako taki chłopczyk mały, który stoi obok Messiego, a teraz jest człowiekiem, który wprowadza swoją reprezentację do finału mundialu.
Do finału mundialu. Jutro zobaczymy, z kim Argentyna będzie grała ten finał.
Znaczy pewnie tak jak wszyscy wolałbyś, żeby z Francją.
Pewnie bym wolał, żeby z Francją, ale na tym mundialu było już tyle niespodzianek, była taka wielka ilość sensacji wszelkich, że naprawdę typowanie wyników to jest chyba trochę szarlataneria, choć oczywiście faworytem jest Francja pewnie dla większości.
Tutaj nie ma wątpliwości, prawda?
Chociaż pamiętajmy, my BP z tym Hakimem grają razem, Hakimem numerem 7 grają w Paris Saint-Germain. I
Maroko straciło do tej pory jedną bramkę
właśnie
w całym turnieju.
A przypomnijmy, jak się popatrzy na kluby, gdzie ci Marokończycy grają, to wrażenie to robi, wiesz?
Plus grają u siebie.
Tak, plus grają u siebie, praktycznie będą grali u siebie. Także tutaj bym wcale ich nie lekceważył i Francuzi wcale nie muszą mieć przeprawy łatwej.
W każdym razie to na pewno...
Fascynujące widok.
I to pod każdym względem, i piłkarskim, ale też emocjonalnym, nie wiem, kulturowym, prawda? Pod każdym względem.
Pod każdym innym względem, absolutnie tak. Także czeka nas jutro święto. To jest fakt. wiesz, no zobaczymy, jak to będzie.
To przez chwilkę wyglądało. Jeszcze o tym, co się dzieje w polskiej piłce wokół tego pomundialowego, to jest jakiś taki, można by użyć takiego określenia, stres pomundialowy, prawda?
No, my mamy pomundialowy stres, no myśmy nigdy nie mówiliśmy o tej aferze, która jest w Polskim Związku Tenisowym, to jest też następny skandal.
No, oczywiście.
Ale kiedyś może będziemy mieli czasu. To, co się dzieje, słuchaj, nie chce mi się, czy będziemy komentować ewentualnych kandydatów na stanowisku po Michniewiczu?
No ale, my nic nie wiemy tak naprawdę.
Nic nie wiemy tak do końca. No co prawda pojawiają się na giełdzie cały szereg nazwisk. Wiele tych nazwisk jest zaskakujących. Jest były trener Azerbejdżanu też na przykład, prawda? No różnych trenerzy tam się pojawiają, różne nazwiska. Nie wiem, czy warto komentować, chyba że zwłaszcza sytuacja jest taka,
no może inaczej, nie komentujmy tego, kto, tylko postawmy pytanie, czy polski, czy zagraniczny trener?
Zagraniczny.
PZPN ma dość pieniędzy, żeby naprawdę
dobrego trenera wynająć.
Podpisać, prawda?
Z tym, że nie powinien to był żaden Sousa tego typu, no ale rozumiesz...
No z wyższej półki, trener, z wyższej półki.
Z wyższej półki, słynny Włoch, który był w Warszawie, wiesz o kim mówię, myślę byłby dobrym trenerem. To ponadto wielu Polaków gra we włoskiej lidze, przecież on by się z tymi ludźmi fantastycznie dogadał, jak przypuszczam. Mogliby rozmawiać, pół polskiej reprezentacji mogłoby z nim rozmawiać po włosku.
To nawet nie chodzi o język, mam wrażenie, tylko chodzi o to, jak ci piłkarze będą na tego trenera patrzeć,
dobrze,
prawda?
Dobrze by się patrzyli, moim zdaniem, bo to wszyscy mówią, że zagraniczny trener nie zna polskich realiów i tak... Przepraszam, jakie są te polskie realia? Jeżeli ci piłkarze wszyscy...
My nie mamy nikogo prawie z polskiej ligi w reprezentacji.
No więc właśnie, więc o co chodzi? Mamy kupę zawodników z włoskiej ligi, prawda? Jest Milik, Zieliński, mamy tych
no,
młodych...
Tam jest kilkunastu piłkarzy. Tu, no. W tym momencie nie ma innej ligi w Europie, gdzie gra więcej polskich piłkarzy niż no, Liga Włoska.
No to trener z Włoch byłby znakomity, ja sądzę. I znakomicie...
No i Włosi mają to do siebie, Włosi mają to do siebie, że potrafią ukręcić bicz... Już nie chcę mówić z czego.
No więc właśnie, także tutaj ja uważam, bym wolał zagranicznego trenera. Polski trener, ja się boję tych układów wszystkich, w PZPN-ie, wiesz, to wszystko jest po prostu chore, po prostu ten cały PZPN wymaga daleko idącej reformy. Ja bym chciał, żeby ci wszyscy eksperci PZPN-u, którzy tyle krzyczą o polskiej szkole trenerskiej, niech oni spowodują, Jacku, że przynajmniej dwa polskie kluby prezentować będą średni europejski poziom.
Andrzej, to ja mam apel, niech oni spowodują, żeby chociaż jeden polski klub prezentował taką klasę. Pozdrawiam cię, słyszymy się jutro i już będziemy wiedzieli, kto zagra w finale mundialu. Wyobrażasz
oczywiście,
sobie, jak
tak.
Czas płynie nieprawdopodobnie?
Szybko, nieprawdopodobnie szybko.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam, do usłyszenia.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
Proeco Life, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Oraz Paderewski Symphony Orchestra.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma Proeco Life instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Wielki festiwal rodzinny, magiczne święta. W radosnym świątecznym spektaklu wystąpią warsztaty teatralne Little Stars, Akademia Muzyki Paso i Zespół Pieśni i Tańca Polonia. Bilety, biuro Paso i bilety.com. Telefon 773-467-9000. Zapraszamy.